zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Natura ma swoje tajemnice i czasem z nich korzystamy w taki nieoczywisty sposób, czasem zupełnie nieświadomie, ale jednak. A niekiedy to są takie tematy, które pojawiają się i łączą nas z ekologią, z dbaniem o środowisko. Ja tutaj obieram kierunek dbanie o siebie poprzez naturę, poprzez badanie jej możliwości i swoich możliwości także. Magdalena Sokołowska, artterapeutka, edukatorka, artystka, malarka, zainteresowała się możliwościami, jakie daje malowanie, oglądanie i szukanie w świecie mandali. Bo zacznijmy od tego, że mandala to jest konkretny kształt i myśmy jako ludzkość zainteresowali się nim, patrząc na przyrodę.
Zacznijmy od tego, iż mandala oznacza koło. Koło jest w naszym świecie powszechnie obecne, a głównie w naturze, ponieważ cała nasza Ziemia jest okrągła. Pochodzimy z komórki, która również jest okrągła, więc daje nam ten okrąg życie. Wszędzie jest koło. W naturze odnajdujemy w kwiatach, w przyrodzie. I także w każdej kulturze było ono wykorzystywane zarówno do malowania obrazów, mandal. Rozety gotyckie również były mandalami.
Wszyscy chyba kojarzą taki szkic Leonarda da Vinci, gdzie jest człowiek wpisany też w taką serię okręgów i to jest idealna proporcja tak zwana.
Tak, tak zwany złoty podział.
Mandala przyszła do nas, do naszej kultury, z innej kultury, więc trochę to pomimo faktu, że koło i obłość jest wszędzie, ale rzecz brzmi egzotycznie.
Brzmi egzotycznie. Mandala wywodzi się z buddyzmu, z kultury wschodniej, aczkolwiek ta współczesna wersja została wprowadzona na te zachodnie tereny przez Gustawa Junga, psychoterapeutę, który bardzo zainteresował się tematem mandal, ponieważ zauważył, iż ten okrąg mandala w swojej pracy psychoterapeutycznej bardzo nawiązuje do przybliżenia się do naszego centrum, czyli do naszej psychiki, i wykorzystywał jakby mandale do pracy terapeutycznej na początku.
Do tego też wrócimy, ale zacznijmy od tego, że kiedy idziemy w naturę, w przyrodę, siadamy sobie i jest nam dobrze. Niektórzy mówią, że to jest kwestia, bo jest cicho, bo jesteśmy daleko gdzieś od skupisk ludzkich, a niektórzy patrzą i widzą właśnie tę harmonię, która się składa z tych wielu kół i że to też działa na człowieka kojąco. Jak to jest?
Tak, jeżeli jesteśmy w naturze, mamy wtedy bardziej połączenie ze sobą. Człowiek, żeby miał dostęp do swojego wnętrza, musi być w harmonii, musi być skupiony. Współczesny świat daje nam bardzo dużo bodźców, bardzo dużo rozpraszaczy i ten kontakt z naturą, wyciszenie, skupienie, zapach trawy, zapach lasu daje nam możliwość mniejszej ilości bodźców. Wtedy możemy dotrzeć do naszego centrum i to jest też przeniesienie na mandale, na ten okrąg, kiedy malujemy mandale, kiedy układamy je na przykład formy geometryczne z liści, z patyków, jest to tak zwany land art, wtedy docieramy do naszego centrum. Te koło, ta koncentryczna forma pozwala nam na skupienie się do naszego wnętrza, do naszego środka, do naszych myśli, do naszej jaźni, do naszej podświadomości.
Zanim przyjrzymy się jeszcze temu, co Jung mówił na ten temat, to taka uwaga z obserwacji życiowej. Dzieci układają te kamyczki w różny sposób, ale to jest bardzo naturalne nasze ludzkie działanie, żeby się nad czymś skoncentrować. To też dorośli na marginesach bazgrzą różne rzeczy. Czy to jest ten sam schemat, ten sam kierunek działań?
Tak, ponieważ dzieci mają naturalny pęd do zabawy, do zdobywania jakby wiedzy poprzez doświadczenia i one się nie zastanawiają, nie mają jeszcze takich dookoła nas schematów różnych narzuconych społecznie. I dzieci bardzo często właśnie rysują okrąg, rysują koło, zaczynają, ponieważ to jest bardzo przyjemna dla oka forma. To jest najprostsza forma, jaką może narysować człowiek, to jest okrąg. Ona jest prosta, nie trzeba się nad tym zastanawiać, ona wychodzi jakby z nas automatycznie. Tak samo dorośli, kiedy nie mają do czynienia ze sztukami plastycznymi, nie są artystami, to jeżeli mają coś narysować właśnie na marginesie, to robią sobie kółeczka, ponieważ to jest bardzo przyjemne.
Albo SF floresy. Z drugiej strony nauka malowania koła, kiedy dziecko już namaluje takie równiutkie koło, to jest przeszczęśliwe.
Tak, bo namalowanie równego czy też nawet nierównego, ale koła, które ma swój środek i zamyka się, daje poczucie sprawstwa.
Bardzo fajne, jeżeli czujemy, że coś nam w życiu nie wyszło, kółeczko i jest dobrze. To kółeczko mogłoby być mandalą, bo we współczesnym świecie, opierając się na tych interpretacjach freudowskich, zastosowano mandalę do takiej pracy terapeutycznej. Sama jesteś artterapeutką. Jak się pracuje z mandalą? Z naturą mandali.
Praca z mandalą przybliża nas do nas samych, czyli do naszego wnętrza. Człowiek jest częścią natury.
W zgodzie z naturą.
Współczesny świat próbuje nas troszeczkę odsunąć od tej natury. Jesteśmy zamknięci w budynkach, jesteśmy przebodźcowani, mamy dużo świateł, dużo dźwięków, co rozprasza nas i oddalamy się od swoich myśli. Nie wiemy, czego chcemy. Często w dzisiejszych czasach ludzie szukają różnych sposobów na dotarcie, kim jestem, co mam w życiu robić, a co chciałbym robić. Praca z mandalą, taka arteterapeutyczna, polega na tym, iż wyłączamy swoje myślenie, ocenę. Wyłączamy ocenę siebie i ocenę tego, jak teraz żyjemy, co teraz robimy. I podczas takich zajęć z malowania mandali, osoby przychodzą i wyciszają się. Po pierwsze jest to wyciszenie, jest to skupienie się na sobie tu i teraz. Drugą sprawą też jest działanie na kolorach i symbolach. Ponieważ mandala, jako okrąg, tutaj nie musimy się zastanawiać nad tym, gdzie mamy początek, gdzie mamy koniec. W momencie, kiedy rozrysujemy sobie koła i mamy taką równą formę, zaczynamy wypełniać ten okrąg, nie zastanawiamy się, gdzie jest ten początek i koniec, tylko jakby zawsze wychodzi nam pełna forma. W tym momencie możemy puścić nasze myślenie i skupić się na procesie twórczym. Ten proces twórczy bardzo nas sprowadza do siebie, do swoich myśli podświadomych i tutaj jakby potem pracując na tych symbolach, na kolorach, możemy z kolorów wyczytać, czego nam w życiu brakuje, jakich nam brakuje kolorów i w połączeniu z naturą, jak sobie pomyślimy, dużo osób w dzisiejszych czasach ma niedosyt w swoim życiu koloru zielonego, a to jest też natura. Natura nas tak stworzyła, iż potrzebujemy tej zieleni, ponieważ kolor zielony łączy się z naszym sercem, a nasze serce daje dużo emocji, miłości, zrozumienia drugiego człowieka, empatyczności. W dzisiejszych czasach mamy dużo agresji, mamy dużo lęków, problemów ze snem, a tutaj możemy sobie to równoważyć właśnie kolorem zielonym.
I też to takie przywołanie tego siedzenia gdzieś w naturze i może to cofnąć do jakiegoś momentu z dzieciństwa na przykład, ale pomyślałam, że ktoś, kto jest bardzo spokojny, taki na maksa wyciszony i ma żal do siebie, że nic nie zrobił takiego fajnego w życiu, może po prostu się doczerwienić, czyli patrzeć na kolor czerwony, ubrać się w kolor czerwony. Kolor czerwony jest ognisty i to jest zdecydowanie barwa, która zachęca do aktywności.
Tak, kolor czerwony jest w ogóle symbolem naszego połączenia z ziemią, czyli takich naszych podstaw życiowych. Więc osoba, która jest właśnie bardzo wyciszona, wpada w jakieś stany depresyjne, to znaczy, że jest troszeczkę oderwana od życia tu i teraz, więc ten kolor czerwony sprowadza ją na ziemię, sprawia, że musimy zadbać o to, żeby mieć co zjeść, żeby był byt materialny, potrzeba miłości, potrzeba relacji z innymi, więc to jest nasze takie centrum, nasza podstawa, kolor czerwony. I jesienią warto wybrać się do lasu, bo tam mamy dużo też właśnie czerwieni.
Do czasu, bo potem się pojawia taka szarość zimowa, nawet niebiałość, bo o to coraz trudniej, ale brak słońca nam może dokuczać, no i wtedy żółty chyba wchodzi na arenę.
Tak, dokładnie, żółty kolor bardzo nam te słońce może zastąpić, może nas doenergetyzować troszeczkę, dać nam dużo witaminki takiej do życia. Ja na przykład w tym momencie jestem ubrana też na kolor pomarańczowy, ponieważ kolor pomarańczowy również dodaje takiej witalności oraz kreatywności, bo kiedy nie mamy za oknem tego słoneczka, jest cały dzień buro i ponuro, to warto sobie na przykład ubraniem, tudzież potrawami dodawać tego koloru do życia.
Zwracajmy na to uwagę po prostu. Jeżeli nawet nie jesteśmy fanami koloroterapii, która jest obadaną dziedziną psychologii, tak nawiasem mówiąc, to fajnie jest zwrócić uwagę na to, że kolory rzeczywiście mają na nas wpływ. Bo jeżeli w jakiejś przestrzeni, w jakimś mieszkaniu mamy takie kolory szare, burę, to po jakimś czasie też stajemy się coraz bardziej szarzy i bywa nam buro. A jeżeli wejdziemy na przykład do przedszkola, jak ktoś odbiera dzieci z przedszkola, to wie, że tam na tych ścianach dużo się dzieje i to zaraz budzi do uśmiechu. Chociaż jak gdybym miała taką ścianę wesołą non-stop w domu, to chyba bym oszalała, szczególnie w sypialni. No ale są takie historie, które po prostu trzeba badać na sobie. Jak jeszcze mandala jako ten kształt wzięty z natury może nam pomóc?
W zgodzie z naturą.
Bo tu mówimy o sytuacji, w której malujemy sobie mandale. Czy trzeba jakoś specjalnie umieć malować mandale? Czy co tutaj się w ogóle wydarza?
Powiem tak, jeśli chodzi o mandale, co mnie najbardziej zafascynowało w ogóle w tej formie wyrazu, kiedy zaczęłam prowadzić warsztaty, kiedy zaczęłam sama malować mandale, okazało się, że ja nic nie muszę. I to jest bardzo uwalniające, ponieważ skończyłam kiedyś liceum plastyczne i nie dostałam się na studia i tutaj miałam do czynienia z taką sytuacją, nie umiesz, nie potrafisz. Malowanie pejzaży, jakichś innych form, tutaj trzeba mieć jakieś umiejętności. Jeśli nie większe, to mniejsze. Jeśli człowiek sam do tego nie dojdzie, musi się gdzieś tego nauczyć. Jeśli chodzi o mandale, to nie może nie wyjść. Więc jest bardzo duży poziom sprawstwa i jest to forma dla każdego. Od dziecka miałam również zajęcia z 3-latkami, które świetnie się odnajdywały, ponieważ każdy z dzieci, niezależnie od swoich umiejętności, mówi się o tym, że nie każdy potrafi. To jest nieprawda, to są nasze tylko przekonania. Jeżeli dostajemy kartkę i nikt nie oceni tego, co zrobimy, to my już potrafimy w tym momencie. A jeżeli mamy to na okręgu, jeżeli jest to forma okrągła, każdy sobie z tym poradzi. Granicy górnej wieku również nie ma. Nie ma osoby, która mogłaby tego nie robić. Bardzo mi się to podoba, ponieważ niektóre zajęcia, też plastyczne, są podzielone na grupy wiekowe, są podzielone na grupy płciowe, zależnie od wieku czy też umiejętności. Tutaj każdy może się spełnić i co jest najpiękniejsze, każdy wychodzi ze własnoręcznie namalowaną pracą. I daje to duże poczucie sprawstwa. Jest to też przyczynek do dalszych poszukiwań, ponieważ mandala ma to do siebie, iż wpływa na naszą podświadomość. Czyli nie zastanawiając się, tworzymy pewne kolory, pewne układy i pewne wzory. Zaczynamy tą mandalę podświadomie dzielić na ileś części. Każda jest inna. Używamy innych kolorów, wychodzą nam inne kształty. Czasem to są jakieś symbole i możemy potem dalej sobie z tym pracować, wrócić do domu i zobaczyć, kurczę, jest cała różowa. Musi mi brakować, albo mam za dużo. Jeżeli mam w otoczeniu, patrzę, wszystko mam dookoła różowe, to znaczy, że tutaj manifestuje się to, że ja tego różu mam bardzo dużo, a jeżeli podczas warsztatów, czy gdzieś malując samemu, wykorzystuję kolor pomarańczowy i potem zaczynam się rozglądać, nie mam nic pomarańczowego nigdzie, nie lubię jeść pomarańczowych rzeczy, może to być sygnał, że nam tego koloru gdzieś brakuje w życiu.
Z tym różowym to pomyślałam sobie o tym, że może być informacją o tym za dużo bajek. Uwaga! Nie wyrośnie. Wyszliśmy z księżniczkowatości. Niedobrze. Mandala jest takim działaniem. Pewnie są jakieś zasady. Oprócz tego, że rysujemy okrąg. Czy to się rysuje w jakąś stronę, czy od czegoś trzeba zacząć. Czy możemy na przykład sobie w domu, zanim pójdziemy na takie zajęcia, które być może otworzą naszą wyobraźnię, zacząć sobie takie małe rysowanko, żeby się czuć troszeczkę pewniej.
Jeśli chodzi o malowanie mandal, czy są jakieś zasady? Ogólnie nie. Ponieważ każdy może to robić i nikt nikomu nie zabroni usiąść w domu i zacząć sobie malować pewne kółeczka i ćwiczyć sobie pewne formy. W procesie terapeutycznym głównie chodzi o to, żeby się nie zastanawiać nad tym, co robimy i jak robimy. Często jest tak, że osoby, które mają jakieś wykształcenie plastyczne, tudzież gdzieś ktoś już im powiedział w szkole na przykład, że czegoś się nie robi tak albo używa się takich i takich, mają pewną trudność, żeby puścić pewne schematy i po prostu malować sobie tak, jak czują. Najlepiej jest osobom, które nigdy nie miały do czynienia z tym, bo one nie podległy żadnej ocenie. I to jest fajna sytuacja, ponieważ co nie zrobię, będzie dobrze. Fajnie jest pracę z mandalą przykładać na swoje życie. Jeżeli odpuszczę sobie tutaj i puszczę cały proces, będę malować tak, jak mam ochotę. Co wyjdzie, to wyjdzie. Zobaczymy. To wtedy możemy sobie to przyłożyć na dalsze swoje życie i tak postępować w życiu. Trudno, zaryzykuję. Co będzie, to będzie. Nie obchodzi mnie, co, jak inni mnie ocenią. Jak nie dzisiaj, to kiedy.
Bardzo uwalniające, fajna rzecz. Będę wracała jeszcze do tego obrazu, w którym człowiek siedzi sobie w naturze i podziwia. Dlatego, że kiedy oglądam mandale w sieci, a bardzo lubię wrzucić sobie grafiki mandalowe, bo to są piękne rzeczy, to też potrafię się zagapić i to też jest, tak mi się wydaje, duża przyjemność.
Mandale przykuwają nasz wzrok, ponieważ koło jest idealnym kształtem i jest bardzo przyjemne dla naszego oka, więc jeśli oglądamy obrazy, mandale, które są tworzone na podstawie koła, to bardzo nas uspokaja i wycisza, ponieważ jest to bardzo akceptowalna dla naszego oka forma. Jeśli chodzi o mandale, ich korelacje z naturą, wszystko co widzimy i co przekładamy na obraz, musieliśmy skądś wziąć. Nasza pamięć zapamięta obrazy, które oglądamy dookoła. A najczęściej są to obrazy natury, ponieważ jeśli wychodzimy na spacer, oglądamy sobie drzewa, oglądamy, bo to jest przyjemne, tak? Chodzenie po zatłoczonym mieście nie wycisza nas, więc ludzie chodzą na spacery do parków, nad rzekę, do lasu i tam podziwiając te kształty, przekładają to potem nawet nieświadomie na obrazy, które robią. Dlatego często w mandalach pojawiają się motywy roślinne, te wszystkie kropki, kreseczki, które są, gdzieś układają się w jedną formę i nawet jeśli nie jest to efekt zamierzony, widzimy tam kwiatki, widzimy tam różne liście, widzimy tam formy okrągłe, które są na przykład światem makro, przykrojem na przykład drzewa, tudzież jakieś gałązki. Jeżeli tam zajrzymy, tam też mamy okręgi, które schodzą się do wewnątrz i jest to idealna forma naśladowania tego, co znajdziemy w naturze.
Ruch spiralny to też jest siła nieprawdopodobna, ale do tego jeszcze kiedyś trzeba będzie wrócić, bo to jest długa i fascynująca opowieść.
W zgodzie z naturą.
Jak z mandalami pracował Jung? Na co on zwracał uwagę i jako taki pierwszy psycholog europejski, tak bardzo znany, co wprowadził na nasz rynek terapeutyczny?
Jung zauważył, iż mandala łączy się z naszą podświadomością. Tutaj wychodzą rzeczy, których nie widać na co dzień. Jeżeli robimy rysunek terapeutyczny, terapeuta mówi nam, że mamy na przykład narysować drzewo, mamy narysować osobę jakąś obok drugą osobę i wtedy patrzymy, w jakiej odległości stoi ta osoba, czy jest większa, czy mniejsza i co tam się innego pojawia. Jeśli chodzi o mandale, mamy tutaj formę okrągłą i nic nas nie ogranicza. I Jung zauważył, że w takiej sytuacji wychodzi to, co nie jest uświadomione. Wychodzą symbole, kształty, coś, co też ustawiamy na zewnątrz albo do wewnątrz. I na tej podstawie mógł wywnioskować, co dzieje się w naszej psychice, z czym można dalej pracować.
Ktoś w wielkim smutku będzie szedł w szarości pewnie i w ciężkie, okrągłe kształty, a ktoś, kto się bardzo cieszy i jest w tym różowym nastroju, to podejrzewam, że będzie miał po prostu jaśniejszą paletę barw i być może takie jakieś układy bardziej harmonijne. Tak po prostu i zwyczajnie każdy może sobie pointerpretować to, co zrobił?
Czasami jest tak, że sami widzimy. Ja na przykład miałam sytuację, kiedy zaczynałam z mandalami, że bardzo mi się podobały te bardzo kolorowe. Jak oglądałam sobie w internecie, to było wow, było kolorowo i ja chciałam takie malować. I potem siadałam do kartki i się okazywało, że nie dam rady używać takich kolorów, takich barw i bardzo mnie to zastanowiło i tutaj zaczęła się też taka moja praca nad sobą na podstawie tych mandal. I czym dalej odnajdywałam, o co chodzi w tych symbolach, czego mi tu brakuje, jakich barw mi brakuje i zaczynałam nad tym pracować, okazywało się, że one zaczynały się zmieniać. Co jest też cudowne, każda osoba, która zajmuje się mandalami, okazuje się, że przychodzi jakiś proces w tym. Też osoby, które poznałam, które zajmują się mandalami, one bardzo ewoluują od początku pierwszej mandali do następnej, bo każda jest oddzielnym procesem i w każdej jakby wychodzą też inne barwy, inne tematy i faktycznie jest troszkę tak, że one zaczynają się robić coraz bardziej kolorowe, coraz bardziej radosne, jest coraz większa ekspresja przelana na to płótno.
Bardzo mi się podoba też ten koncept, w którym malujemy mandale, mamy jakieś zadanie. Jak powiedziałyśmy na początku, jest to takie skupienie się na sobie, na swoim wnętrzu, nie do końca świadome, no bo przecież to sztuka, więc płyniemy na takiej wewnętrznej fali, która jest przyjemna, bo się nie stresujemy. Takie są zasady. I możemy potem sobie to wziąć do domu i też powiesić na ścianie i popatrzeć na siebie nie tyle, jak na czy jestem wielkim artystą i ta mandala otwiera nam świat sztuki, ale czy to jest to lustro, które pokazuje, jakie są we mnie kolory, jaki mam świat teraz, czy czy wtedy, w tym momencie, kiedy się malowało. To jest bardzo takie piękne i łagodne wejście w jakiś stan autoterapii.
Tak, i jest to przez to, że jest to prosta forma, jest dostępna dla każdego. Bardzo mi się podoba, kiedy osoby, które mówią, że ja nie potrafię, ja w ogóle, mi to nigdy nie wyjdzie. Każda wychodzi ze swoją pracą. Co więcej, są zaskoczone barwami, jakich używają. Ja wtedy mówię, po zajęciach weź sobie do domu, powieś, zobacz, co z tym będzie dalej. Spróbuj zrobić taką samą mandalę za pół roku, zobacz, jak to się zmienia. Zobacz, jakie procesy zaszły i co zaczęło się dziać po drodze. Więc kiedy powiesimy sobie tą mandalę na ścianie, możemy poczuć tą sprawczość, poczuć, że jesteśmy też kreatywni, bo stworzyliśmy swój obraz, swój własny obraz, a to cieszy każdego, bo okazuje się, że każdy z nas ma w sobie potrzebę kreacji i kreatywności. Jedni robią to poprzez sztukę, inni poprzez gotowanie, ale to jest nam jakby do życia niezbędne.
No właśnie, tak słyszałam, że człowiek, jeżeli nie jest kreatywny, nie może siebie jakoś wyrazić. Chociażby przecież, nie wiem, sprzątanie jest kreatywne, bo są ludzie z talentem i ludzie bez, wiem coś o tym. Oprócz gotowania, to jest taka popularna forma, to też takie rzeczy, które robimy w domu, jakieś stoliki, bo są tak zwane złote rączki do różnych rzeczy i tematów. To jest kreatywność, jeżeli to jest zaczopowane, to człowiek cierpi.
Tak, na własnym przykładzie poczułam, co się dzieje z człowiekiem, kiedy ta kreatywność nie jest w żaden sposób popchnięta do przodu, kiedy nie zwracamy na to uwagi. Kiedyś kobiety, głównie kobiety, bo mężczyźni zarabiali, ale też polowali, byli zdobywcami tych rzeczy materialnych, oni w jakiś inny sposób się wyrażali, a kobiety w taki właśnie czas, jak mamy teraz ciemnicy, kobiety spotykały się na śpiewach, na rwaniu pierza, na wspólnym, nie wiem, kiszeniu kapusty i teraz w tych czasach widzę, że jest znowu potrzeba na takie kreatywne działania, spotykania się, czy też na warsztatach, czy też na jakichś kręgach, żeby tą kreatywność pobudzać dalej, żeby było to poczucie sprawstwa i wyrobu naszych rąk.
To jest nasza natura.
Tak.
I w ten sposób też łączymy się z naturą świata.
Oczywiście.
No i to jest taka puenta, która nam jest bardzo potrzebna poprzez mandalę, poprzez taką własną aktywność, poprzez traktowanie sztuki praktycznie i bez takiego zadęcia. Możemy sprawić sobie bardzo dużo przyjemności, o czym opowiadała Magdalena Sokołowska, a więcej informacji o mandalach znajdziemy, szukając Magdy w social mediach. Mandala z Podlasia to jest właśnie ten kierunek, który polecamy.
W zgodzie z naturą.